żółtych płomieniach liści. Brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudnie, styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają.
I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej rędę śniła srogo obrączka srebrna jak żegnałam nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ja żegnałam nieraz kogo, i ja żegnałam nieraz. Po wyroku nie doczekają się kolędy, ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły.
Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się.
I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie, i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. I ja witałam nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ja witałam nieraz kogo, i ja witałam.
Ognisko palą na polanie, w nim Liszka przez pomyłkę gorę,
a razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem, na cóż mi kwiaty, jeszcze z wiosną się zańczę.
I ja żegnałem nieraz kogo i powracałem już nie tak, choć na mej ręce śniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. Żegnałeś nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz.
To już 12 minut po godzinie 22. Za dwa dni Dzień Wszystkich Świętych, 2 listopada Zaduszki. To jest ten czas, kiedy co roku wspominamy osoby, które odeszły. No i skoro mamy poniedziałek, skoro mamy sportową arenę, skoro zbliżają się te dni, o których powiedziałem, to czas na sportowe Zaduszki na antenie Radia Poznań. Staramy się co roku z Państwem spotykać i powspominać właśnie osoby z wielkopolskiego środowiska sportowego, które w ciągu ostatnich 12 dni odeszły. Jarosław Pachczyński program realizuje, a w studiu najbliższe 40 kilka minut spędzą z Państwem
Jacek Hałasik
i Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zachęcamy też Państwa do udziału w naszej audycji 618-654-654. To jest numer do naszego studia, chociaż oczywiście przed rozpoczęciem audycji wspólnie wynotowaliśmy sobie nazwiska tych osób, które znaliśmy, z którymi się spotykaliśmy. No, w Twoim przypadku pewnie częściej, bo ja niektóre osoby to już znam bardziej z opowieści, mniej osobiście, ale niektóre z tych osób też miałem przyjemność poznać, które w ciągu ostatnio 12 dni z wielu dyscyplin, wielu sportowych dziedzin
z tego odeszli. Co ja wynotowałem, no to wszystkie te osoby znałem osobiście. Szczyciłem się tym i nadal się szczycę, że ich znałem. I tą karteczkę, którą ty mi podsunąłeś, okazuje się, że też ich znałem. Młodsi są, no niestety już odeszli z tego świata i zasługują na to, żeby tutaj przypomnieć ich przynajmniej w krótkich słowach.
Zawsze zastanawiamy się, od czego zacząć, bo nie chcemy nikogo wyróżniać, nie chcemy żadnej dyscypliny sportu akurat w tym wypadku faworyzować, ale tutaj nasunęło się samo i trochę alfabetycznie i czasowo, bo zaczniemy od osoby jednej z dwóch najstarszych, i to osoby, którą żegnaliśmy w minioną sobotę, bo to Stanisław Atlasiński, piłkarz Lecha Poznań.
Tak.
Właściwie do czasu, aż żył. Od wielu lat zawsze przedstawialiśmy go jako najstarszy żyjący piłkarz Lecha Poznań, bo w Kolejorzu, czyli w KPW, grał jeszcze przed wojną.
Grał jeszcze przed wojną w KPW i to był taki pechowy piłkarz. On miał pecha, że się urodził w takim czasie, gdzie wojna zabrała mu najlepsze lata.
O to chciałem
do
zapytać.
Rozwijania sportu, bo to był 1919 rocznik.
Czyli miał 20 lat, gdy wybuchła wojna.
Gdy wybuchła wojna, prawda? I sportowy pech, że w jednym z pierwszych meczów pierwszoligowych w roku 1948 uległ kontuzji, jak sam mi opowiadał, mówił dosłownie: panie Jacku, dzisiaj to zwykła łękotka, tylko to był 1948 rok, niestety w Tarnowie doznał kontuzji i skończył karierę.
No bo
Ale w meczach o awans do pierwszej ligi, tej pierwszej ligi, która rozpoczęła rozgrywki w 1948 roku, kiedy w Lechu nie było jeszcze tego sławnego ABC, Anioła Białas Czapcie, grali Anioła Białas i trzecim strzelcem był Stanisław Atlasiński. Małego wzrostu, wyobraź sobie, małego wzrostu grał na środku ataku. Ja go pamiętam tylko...
Czy głową goli nie zdobywał?
Nie. Głową nie zdobywał, ale z głową grał.
Dlatego
strzelał bramki.
W 1948 roku, to młodszym kibicom wyjaśnimy, Lech po raz pierwszy awansował do Ekstraklasy. To był ten pierwszy sezon w Ekstraklasie. Sezon 48, bo to grano wtedy systemem wiosna-jesień. Już w szóstym meczu doznał tej kontuzji i dlatego w Ekstraklasie tylko 6 spotkań zdołał rozegrać Stanisław Atlasiński, ale w sumie 303 mecze. Czyli właśnie o awans do Ekstraklasy po wojnie walczył z Lechem Poznań i zdążył w KPW Poznań zagrać przed wojną.
Zupełny przypadek, króciutko. Byliśmy w Krakowie, gdzieś tam żeście z mamą spacerowali, ja sobie przysiadłem, czytam przegląd sportowy, dochodzi do mnie jakiś Krakus, mówi, co tam ciekawego, okazało się, że to kibic Garbarni i co on mi opowiada? Mówi, proszę pana, wasz, to wtedy był KKS jeszcze, się nazywał kolejarz, przyjechał tu, zremisował z Garbarnią 1-1. Panie, a wie pan, kto tej Garbarni strzelił bramkę? Bo ja jestem kibicem Garbarni. Taki mały Atlasiński. Dostał piłkę, proszę pana, trzech wykiwał, brama. I w 79, tak mi facet opowiadał, w 79 minucie wyrównał na 1-1.
A wiesz, że Garbarnia w sobotę zagra w Poznaniu?
Z Wartą
Poznań, tak jest, więc jeżeli ktoś na taką
to podróż... będzie rewanż za 1929 rok.
Nie, to on już się odbył, gdy w barażu te zespoły grały awans do drugiej ligi, ale gdy ktoś chce tak troszeczkę z historią obejrzeć aktualny mecz, to zapraszamy na 14 na boisko Warty przy drodze Dębińskiej, bo Warta o mistrzostwo drugiej ligi zagra z Garbarnią.
Przykład, jak już jesteśmy przy tych starszych rocznikach.
Jeszcze podam, że Stanisław Atlasiński miał 98 lat i młodsi kibice dlaczego go mogą pamiętać? Dlatego, że bardzo często często był zapraszany na Bułgarską, gdy jeszcze, mówiąc kolokwialnie, był na chodzie, a długo był na chodzie i zdaje się, że w 2012 roku po raz ostatni zaczął taki jubileuszowy mecz Lecha z Wisłą, takim pierwszym kopnięciem piłki, ale wcześniej też i przychodził na trybuny.
A zawsze... Ja go pamiętam z towarzyskich spotkań Olbojów, kiedy siadał i dostojnie pykał fajeczkę, wiesz. Dostojnie, ja lubiłem koło niego usiąść i go zawsze na jakieś wspomnienia naciągałem.
Władze Lecha Poznań w kwietniu tego roku jeszcze go odwiedziły. Prezes Karol Klimczak z kwiatami był u Stanisława Atlasińskiego w domu w Puszczykowie złożyć życzenia z okazji 98 urodzin. Życzono 200 lat Stanisławowi Atlasińskiemu. Już widać, że już słabi się troszeczkę, czy już nie ma mowy, nie było mowy w ostatnim czasie, by na Bułgarską, czy gdziekolwiek zawitał, do i w sobotę ostatnią w wieku 98 lat pożegnaliśmy Stanisława Atlasińskiego.
A w wieku 97 lat pożegnaliśmy niedawno Eugeniusza Dylewicza.
To trener koszykówki poznańskich klubów.
No, ty możesz powiedzieć trener koszykówki, a ja powiem multisportowiec, bo swoją karierę sportową rozpoczął przed wojną, wiesz od czego? Od ping-ponga. Od ping-ponga.
Tenisa stołowego.
Potem oczywiście od piłki nożnej. Świętej pamięci Bolesław Gendera, był piłkarz Warty, pokazywał mi gazetę z tamtego czasu, gdzie Warta robiła nabór do sekcji piłki nożnej i wyróżniono Eugeniusza Dylewicza i Kazimierza Grońskiego, też świętej pamięci. Eugeniusz Dylewicz jednak przed wojną wybrał koszykówkę, a jak wybrał koszykówkę, to przy okazji od razu 11-osobową piłkę ręczną, czyli szczypiorniaka i siatkówkę. I był takim zapleczem Wielkiej Piątki KPW. Ale w 1939 roku już pojechałby na Mistrzostwa Europy w Kownie, jako weto postawiła mama. A wiesz za to?
Mam złe oceny.
To nie takie złe, bo miał w 1939 roku we wrześniu miał powtarzać maturę, poprawkę z matury miał. Sam mi opowiadał o tym z uśmiechem już teraz.
A to znane Mistrzostwa Europy na Łotwie w 1939 roku.
Po wojnie w Lechu już był duży tłok.
Ale zakładał sekcję koszykówki w Warcie.
Oj, w Warcie nie potrzeba było sekcji koszykówki zakładać, bo ta sekcja też już od przedwojny była. Założył sekcję koszykówki w Olimpii, kiedy doszło nieporozumień w Warcie, bo zaraz po wojnie poszedł do Warty i uważał się właściwie w całym swoim sportowym życiu za warciarza. Poszedł do Warty, gdzie był już od 1946 roku, a 20 rocznik, prawda? Mhm. Grającym trenerem. Długo, długo był grającym trenerem. Potem, jak mówiłem, poszedł do Olimpii i sekcję żeńską i męską koszykówki założył w Olimpii. Jeżeli byśmy chcieli wymieniać wychowanków Dylewicza, nie róbmy tego, bo z tego by pokaźna książka telefoniczna się ukazała tutaj nam na stole. A Eugeniusz Dylewicz po wojnie też był reprezentantem Polski w 11-osobowej piłce ręcznej, pojechał na Mistrzostwa Świata i teraz słuchaj, w 1948 roku był w reprezentacji Polski w koszykówce. Miał pojechać na Mistrzostwa na Olimpiadę do Londynu, 1948 rok, dobrze mówię, tak?
Tak.
No już drużyna ubrana po ślubowaniu, garniturki to i w ostatniej chwili szlaban, nie jadą. Jakaś decyzja polityczna.
I reprezentacja w ogóle nie zagrała
nie
na tych
zagrała
igrzyskach.
W ogóle. Tutaj jeżeli się mówi o Eugeniuszu Dylewiczu, to ja bym tutaj rozszerzył taką, ten sport na szerszą taką ideę nauki, rodziny. Ja sam mam króciutki epizod, byłem na treningu, który prowadził Eugeniusz Dylewicz, to wiesz, jak mi zadał pytanie, jak pierwszy raz przyszedłem, że dobry panie trenerze, nazywam się Jacek Hałasik, do jakiej szkoły chodzisz? Mhm. Kiedy zdajesz maturę? Takie były jego pytania, bo trójka jego dzieci, Piotr Dylewicz, dzisiaj profesor kardiologii, Emilia Dylewicz, lekarz stomatolog, Ewa Dylewicz, lekarz, specjalność sportowa i taka rodzinna. Czyli ten Dylewicz to był wzór tamtego okresu sportowego. Taka była postawa sportowa w domu rodzinnym i także na zewnątrz w stosunku do wychowanków.
No to podobnie możemy powiedzieć o kimś, kto zrobił karierę, no nie tylko w sporcie osobiście, to na pewno Jerzy Młynarczyk.
No
9 września w wieku 86 lat Jerzy Młynarczyk zmarł w tym roku. Koszykarz poznańskich klubów, później gdańskich, ja tak w skrócie mówię, później prezydent Gdańska w latach 1977.
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca na Uniwersytecie w Sztokholmie, bo popularyzator prawa, przyjechał do, na studia do Poznania z Gdańska, urodził się w Wilnie. Przyjechał na studia do Poznania i poszedł, jak mówił mi profesor Ryszard Wryk, poszedł szukać siatkarzy. Przyszedł na trening koszykarzy i mówią: ty zostań z nami, będziesz w koszykówkę grał. Tak rozpoczął swoją karierę w Stali Poznań, czyli w Warcie.
Warcie, która się po wojnie nazywała Stal, tak.
I tam rozpoczął karierę, kiedy ta Stal spadła z pierwszej ligi, przeszedł do Lecha, tam w pierwszej piątce zastąpił Wiktora Haglauera i słuchaj, to był najpopularniejszy koszykarz chyba z tych Mieciu Fęglerski, świętej pamięci też, ale pamiętam, że jak on się przeniósł w roku 1960 roku do Wybrzeża Gdańsk, to przeważnie, wiesz jaka reakcja jest kibiców, nie? Zmienisz klub, przyjeżdżasz, gwizdy, różne wyzwiska niewybredne, prawda? A on już parę lat przedtem mieszkał w Gdańsku, pracował w Gdańsku, trenował z Wybrzeżem w Gdańsku, a mecze mistrzowskie rozgrywał w barwach Kolejarza, Lecha Poznań w barwach.
Aż w końcu się do tego Gdańska przeniósł.
Do tego Gdańska się przeniósł i w tym Gdańsku grał. I teraz słuchaj, jest mecz Wybrzeże, Lech Poznań, w sali na Matejki.
Tutaj, w tej wojskowej
niedaleko
takiej.
Nas.
Tam jest teraz sklep, dyskont spożywczy.
Dawna ujeżdżalnia 15. Pułku Ułanów. I słuchaj, jest mecz, świętej pamięci Włodzimierz Pudelewicz rzuca dwa rzuty osobiste. Rzucił jeden prawą ręką i od razu bierze piłkę i tak mówi, połowa sali go słyszała, a myśmy siedzieli kibice na balkonie i mówi tak: Młynarz, a teraz dla ciebie lewą. Rzucił, trafił tą lewą. Widzisz? Mówi, po coś odszedł.
Jerzy Młynarczyk, 86 lat, zmarł 9 września tego roku. Skoro jesteśmy przy koszykówce i skoro jesteśmy przy tej ciasnej salce przy ulicy Matejki, tutaj naprzeciwko bocznego wejścia do parku Wilsona, przy palmiarni, tak. No tak jak powiedziałem, dziś tam jest dyskont spożywczy, to tam też grały koszykarki Lecha Poznań, mistrzynie Polski w roku 1957.
To były Mistrzostwo
Polski i w tym składzie Bożena Skowron. Koszykarska Lecha właśnie w latach 50-tych, 60-tych.
Ona nie była pierwszoplanową koszykarką. Nie grała w pierwszej piątce. W pierwszej piątce ton nadawały świętej pamięci Ola Kapałczyńska i Halina Bajerówna, która przeszła potem do AZS-u Warszawa. Ale Bożena Skowron też miała swój udział. Ja na tym meczu byłem. Grały z AZS-em AWF Warszawa i przez to, że AZS AWF Warszawa przegrał z Wawelem Kraków, zrobiła się taka sytuacja, że Lech, wygrywając ten mecz, zostaje mistrzem Polski. Tu w Poznaniu. No i tak się stało. Ostatnie uważaj. Sędziowie Ola Kapałczyńska wchodzi pod kosz, jest faul, sędziowie gwiżdżą koniec meczu. Po czasie wszystkie drużyny się wycofują na linię i Kapałczyńska rzuca dwa rzuty osobiste. Trafia i Lech mistrzem. W tej drużynie, bo to 12-osobowe były wtedy zespoły ligowe, grała Bożena Skowron. Ona potem była za granicą, wróciła do kraju, no niestety w tym
12 października w wieku 87 lat. No i musimy też powiedzieć o koszykarzu, zawodniku młodym stosunkowo, który jeszcze całkiem niedawno grał. Nie kojarzymy go z Poznaniem, bo mowa o Adamie Wójciku. Przede
Ale
wszystkim
on rok
grał, tak jest. I
to
dlatego
już jest twoje pokolenie.
Wspominamy, tak. Rzadko już chodziłeś wtedy na mecze koszykarzy. Już nie,
radziej,
nie było
tak.
Lecha, tylko PBG i może
tak,
dlatego. W sezonie 2008-2009 Adam Wójcik grał w PBG Basket Poznań. Adam odszedł 26 sierpnia tego roku w wieku 47 lat. Chorował od dłuższego czasu. Najbliższe otoczenie wiedziało, że Adam Wójcik choruje, ale bardzo rodzina pilnowała, żeby jednak te informacje za bardzo nie wypływały, żeby nie robiono z tego jakiejś medialnej sensacji. Dla wielu to było zaskoczenie, że w tak młodym wieku, już po zakończeniu kariery sportowej, ale w bardzo młodym wieku Adam Wójcik odszedł. No ale to przede wszystkim oczywiście najlepszy polski koszykarz ostatnich lat. Nie ulega wątpliwości, obdarzany szacunkiem w każdym klubie, w każdym kraju, w którym
wystąpił. Ostatnio Gortat specjalnie zrobił tam coś.
Na butach napis, tak.
Tak, prawda?
Tak, i wtedy tak, Marcin Gortat też umieścił w internecie zdjęcie tych butów, że właśnie gra dla Wójcika, który go wprowadzał też do reprezentacji Polski i z nim gra właśnie, z Adamem Wójcikiem w tym spotkaniu. No, postać niezwykle szanowana. To było wielkie wydarzenie, że takiego zawodnika udało się do Poznania ściągnąć. On z Włoch gdzieś tam przygotowywał się z jakimś włoskim zespołem do rozgrywek.
Ja myślę, że tutaj maczał palce Genio Kijewski troszeczkę.
może tak, bo był wtedy trenerem poznańskiego zespołu. Adam Wójcik w ogóle wtedy pobił rekord chyba punktów w ekstraklasie koszykarzy, tutaj grając w Poznaniu. Pamiętam taki mecz w arenie. No, ludzie też przychodzili na Wójcika. Ta koszykówka się wtedy odradzała, ekstraklasowa w Poznaniu. Po kilku latach niebytu właśnie ten projekt PBG Basket, paru dobrych zawodników sprowadzono. Nie do końca to wszystko zaskoczyło. Nie było tego zaplecza młodzieżowego. No i po czterech latach właściwie ta drużyna się wycofała, ale ten jeden rok tak znakomitego koszykarza jak Adama Wójcika mogliśmy oglądać, czy to w arenie, czy w sali Citizena WF przy drodze Nemińskiej. Te mecze się odbywały i tam Wójcik grał.
Czekamy na odnowienie koszykówki, starej, dobrej koszykówki, to znaczy tych czasów, czekamy na odnowienie tych czasów, kiedy na Lecha nie było siły.
No trzymam kciuki, ta poznańska młodzież dobrze się spisuje. Trochę teraz to odwrotnie wygląda, bo tak jak wrócimy do tych czasów 10 lat temu, gdy odbudowywano pod szyldem PBG koszykówkę, za parę złotych stworzono, do parę ładnych złotych stworzono zawodową drużynę, nie było takiego zaplecza młodzieżowego, z czego dobrać. Skończyły się pieniądze, właściwie zniknęło to z mapy Polski, ale projekt Basket Poznań pod nazwą Biofarm Basket Poznań radzi sobie całkiem nieźle, to jest wprawdzie pierwsza liga, czyli zaplecze ekstraklasy, ale dużo młodych zawodników, to jest młody zespół z wielkopolskich zawodników złożonych, z poznańskich, ale nie tylko z poznańskich, i to zaplecze młodzieżowe jest zbudowane. To teraz tylko jakby się Boże, parę złotych by się pojawiło, to...
Trafili tak jak dawna przedwojenna Wielka Piątka i powojenna Wielka Piątka z Młynarczykiem, Blewąską, Fęglerskim, Pudelewiczem i Darkiem Świerczewskim. Tak, ja czekam na te czasy, może się jeszcze doczekam.
Na zegarze 22:28, do 23:00 będziemy wspominali osoby z wielkopolskiego sportu, które odeszły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale teraz muzyczny oddech. Sportowe zaduszki na antenie Radia Poznań. Nie mogło w naszej audycji zabraknąć telefonu do Nestora poznańskich dziennikarzy sportowych, redaktora Andrzeja Kuczyńskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Nestorze.
Dobry wieczór.
Chciałem powiedzieć od razu, że proszę mnie nie nazywać Nestorem, bo żyję nadal Filek Różański.
Tak.
I absolutnie Filek jest Nestorem.
No jest zdecydowanie. 90 lat Filek Różański.
Tak. Dobrze, że przypomniałeś żywych, ważnych ludzi.
Półtora, a ostatni raz półtora roku temu chyba spotkaliśmy redaktora Różańskiego przy okazji gali sportu poznańskiego, ale Andrzeju, wybacz, no widzimy się bardzo często, bo bardzo jesteś czynnym, aktywnym, widzimy się na meczach Lecha Poznań, na konferencjach Lecha Poznań i no i bardzo się cieszymy, że też możemy właśnie o historii poznańskiego, wielkopolskiego sportu porozmawiać. Andrzej Kuczyński, wiele dyscyplin, ale ta jedna chyba umiłowana, hokej na trawie. No i pożegnaliśmy w tym roku też ważną postać ze znanej hokejowej, laskarskiej rodziny.
Zmarł w kwietniu, 27 kwietnia dokładnie, Jan Flinik. Miał 84 lata, był najmłodszym z trzech braci Fliników. Najstarszy był Alfons, rocznik 1926. Henryk był 2 lata młodszy. Cała trójka była na dwóch igrzyskach olimpijskich, w turniejach olimpijskich w 1952 roku w Helsinkach i 8 lat później w Rzymie. Jan był najskuteczniejszy w 40 spotkaniach. Wcześniej nie grało się tak często spotkań międzypaństwowych, w grach takich jak piłka nożna, ale również hokej na trawie. Zdobył 24 bramki, więc naprawdę dużo. Nazywałem go, wspominając na stronie internetowej Związku Hokeja na Trawie, ostatnim z gnieźnieńskich muszkieterów. Był 11 razy mistrzem Polski ze Spartą, która zmieniała nazwę, to była i Stella, i Spójnia, ale generalnie Sparta. I raz OWKS Wrocław, to taki twór sztuczny, żeby Ludowe Wojsko Polskie też miało w hokeju mistrza, no to raz to było we Wrocławiu. I w tej drużynie też grał Jan Flinik.
No, to pokazuje, jak hokej na trawie do teraz jest właściwie sportem rodzinnym, bo mówimy o braciach Flinikach wywodzących się z Gniezna, tych rodzin hokejowych.
Jest mnóstwo.
I to właśnie się zastanawiam, skąd ten fenomen, bo w żadnym sporcie chyba nie ma aż takich klanów rodzinnych, tak licznych.
Jest około 100 rodzin, wśród których są reprezentanci, olimpijczycy, no tak czy inaczej, ta grupa hokeja na trawie, to chociaż była 5 razy na igrzyskach olimpijskich, to w sumie jest najliczniejszą grupą. To nie wszyscy o tym wiedzą.
Tak,
ale to normalne.
Dobrze, że na to zwróciłeś uwagę.
Tak.
Andrzeju, ale mam takie pytanie do ciebie, bo specjalnie to troszeczkę mi to uciekło przez palce.
Tak.
Już z tej trójki Fliników nikt nie żyje, bo Alfons już dawno zmarł, tak?
Nie żyją. Żaden z nich nie żyje. Stadion w Gnieźnie nosi imię Alfonsa Flinika.
A nie byłoby dobrze tak stadion imienia Fliników?
W tej chwili mogłoby być chyba Fliników. No bo we wszystkim.
Wiesz, spowoduj to, Andrzejku.
Ja myślę, że możemy porozmawiać o tym.
Właśnie.
Myślę,
że
to ze studia Radia Poznań apel do Gniezna.
Ale chciałem jeszcze dodać bardzo krótko, bo to tego, co nie był hokeista praktycznie, Marian Hałas, też 84 lata, inicjator powstania sekcji hokeja na trawie w Stęszewie, w Lipnie Stęszewie.
Które gra w Ekstraklasie w tym sezonie.
Gra teraz po raz drugi w Ekstraklasie i mało tego, w niedzielę wygrało mecz z AZS-em Politechniką, wprawdzie po karnych zagrywkach, ale wygrało.
Ale to i tak sensacyjny wynik, bo Lipno raczej potentatem w tym sezonie w Ekstraklasie nie jest. Cieszy mnie postawa Warty Poznań, jeżeli już o hokeju mówimy, bo troszeczkę, może ostatni mecz z Grunwaldem przegrany wysoko, ale pewnie trochę planowo, ale Warta w tym sezonie spisuje się lepiej, a tam też tych rodów nie brakowało i co ciekawe, to trwa nadal, bo mówimy o braciach Flinikach, czyli olimpijczykach z lat 50. No, możemy mówić o rodzinie Wybieralskich, tutaj przecież też znanych, ale to też już, no jeszcze tam przedstawiciele grają.
Rodzina
Wachowiaków. Właśnie, ja wziąłem ostatnio skład Laskarzy Warty, byłem na ich meczu ze Startem Gniezno, nawiasem mówiąc, i trzech Wachowiaków biegało, jeden jest kapitanem, dwóch kolejnych i też mnie to ucieszyło, że zawsze jakiś klan rodzinny funkcjonuje. Do tego jeszcze te rodziny się mieszały, bo to i szwagrowie są, siostry wychodziły za braci hokeistów i to taka jedna wielka, wielkopolska hokejowa rodzina. Dziękujemy.
Dziękujemy ci, Andrzej, i słuchaj, musimy się na kawie spotkać, pogadać o stadionie imienia Fliników.
W Gnieźnie. Tak, hokejowym.
Tak jest.
Dziękuję. No, dobry pomysł. Będziemy próbowali to zrealizować.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Andrzej Kuczyński był naszym telefonicznym gościem. Zenon Czechowski. Od razu rozpocznę od nazwiska. Kolarz. Przede wszystkim człowiek...
Siedział tu kiedyś na tym miejscu, gdzie ty siedzisz.
A ja miałem zaszczyt też poznać pana Zenka Czechowskiego i o wyścigu Tour de France wtedy, bo w trakcie wyścigu Tour de France u niego w domu się spotkałem, na Górczynie wtedy.
Później śledził, tak?
Śledził, tak. I to były te czasy, gdy wygrywał Armstrong i tak nie do końca jeszcze wiedzieliśmy, co za tym wszystkim się kryje, chociaż podejrzenia niektórzy mieli, ale zadzwoniłem do pana Zenka Czechowskiego z pytaniem, czy śledzi, czy byśmy porozmawiali, i mówi, no niech pan wpada. No, tak. I no to wpadłem do pana Zenka i porozmawiałem. Tak.
I to kola z okresu największych sukcesów naszych kolarzy amatorów. Bo to byli kolarze amatorzy, mimo że byli na fikcyjnych etatach. Właśnie ja mówiłem...
Tylko wtedy kolarstwo się dzieliło na zawodowe, na tam zawodowe, gdzie byli zawodowe, tak, grupy, i na kolarstwo amatorskie.
Ale a propos, powiem ci teraz zawodowstwo amatorzy. Opowiadał Zenek Czechowski, już nie na antenie, bo to jeszcze były takie czasy, że nie o wszystkim się mówiło na antenie, tylko tutaj w holu, kiedy żeśmy troszkę plotkowali, mówił, że kiedyś w czasie wyścigu pokoju startował taki Francuz Danguillon. I on był tam w czołówce i mówi, w jaki sposób się tam skumplowali, i ten Danguillon sam prosił Czechowskiego, Mytnika, Szurkowskiego na jakiś tam wyścig kilkuetapowy do Francji. Mówi, przyjedziecie, zarobicie, dobry wyścig, atmosfera fajna. I Czechowski mówi, poszliśmy z Rysiem Szurkowskim, Czechowski był kapitanem zespołu polskiego na wyścigu pokoju, poszli do pana Rusina, to był lekarz i działacz Polskiego Związku Kolarskiego, i mówi, panie doktorze, no mamy okazję zarobić, pościgać się z Francuzami, to poruty nie zrobimy, nie wolno, koniec, stop. Prawda?
I nie pojechali.
No takie, i nie pojechali. Natomiast... Takie to były czasy, brali swoje pensje z tych etatów, na których tam wisieli w jakichś instytucjach, zakładach pracy, a wyjechać im tam, ścigać się, po prostu nie było.
Pan Zenek Czechowski miał etat kolejowy, bo był, tak, był kolarzem Lecha Poznań, i to były czasy...
A wiesz, jak zaczął kolarstwo? W małym wyścigu pokoju.
Który cały czas istnieje i jest rozgrywany co roku, i w tym roku na małym wyścigu pokoju byłem. Kilkunastoletni kolarze ścigali się, on już z Poznania wyjechał i organizowany jest przez Tarnowo Podgórne.
Tak, i tam w okolicy mojej gminy.
I tam w okolicach o gminę Rokietnica zahacza. Kiedyś jeszcze, jak nie była otwarta ekspresowa droga wokół Poznania, a już była gotowa, to nawet puścili ekspresówką jakiś etap małego wyścigu pokoju, tak, i jest cały czas rozgrywany mały wyścig pokoju. Natomiast Zenon Czechowski był szósty na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w drużynie. Tak. Dwa razy był mistrzem Polski drużynowym z Lechem Poznań. Raz był wicemistrzem Polski indywidualnie, ale to były wielkie osiągnięcia, bo kolarzy znakomitych wtedy, na przełomie lat 60. i 70. to mieliśmy mnóstwo, więc być mistrzem Polski, no to był wielki wynik, mówiąc wprost.
Zenek Czechowski, kiedy przyszedł do radia na jedną z audycji, bo on nie tylko, jak mówiliśmy o sporcie kolarskim, mówiliśmy o popularyzacji jazdy rowerem i tak dalej, to nie było takie popularne jak w tej chwili. Tak. Widzisz tych rowerzystów, możesz wziąć rower na ulicy i pojeździ, prawda? To on jak przyszedł i mówi, a pamiętasz taki wyścig, do mnie mówi, pamiętasz taki wyścig śladem walk męczeństwa ludu poznańskiego, czy coś? Mówię, pamiętam.
Bo co, do sklepu zjechali.
Mówię, pamiętam, jak cię Pacholski, redaktor świętej pamięci, ochrzanił, że nie wygrałeś. Mówi, no właśnie, no. My jedziemy z redaktorem Pacholskim, zabrałem się na ten wyścig, jedziemy samochodem, ta czołówka odjechała, Czechowscy, Szurkowscy, Mitniki pojechali do przodu, jedziemy, patrzymy, jest jakiś sklep GS-u, oni sobie siedzą i piwko piją. Dopiero jak ich następna grupa minęła, wsiedli, pojechali. Oczywiście kto inny wygrał i... redaktor Pacholski tam mi troszeczkę się przejechał po nich na stadionie, no, na mecie.
A oni powiedzieli, ale to niech ktoś inny wygra, przecież no, nie możemy wszystkich wyścigów wygrywać.
Dokładnie, Zenek tak powiedział.
Ale jedno wielkie zwycięstwo Zenon Czechowski ma na koncie, to jest wygrany etap wyścigu pokoju na stadionie 22 lipca.
Tak. Tak, wygrał. A to wtedy oni się dzielili.
To była taka tradycja. Zenek z Poznania, to wygrywasz etap tak, w Poznaniu.
A ponieważ Kaczmarek był też z Poznania, to gdzie ma wygrać? Wygrał w Bydgoszczy.
A na tej żużlowej bieżni finiszował. Zenon Czechowski skończył karierę w 72 roku.
Wcześnie bardzo.
Właśnie. I nie pojechał na Igrzyska
Olimpijskie. 46 rocznik.
Nie zabrali go do drużyny na Igrzyska Olimpijskie.
A, były znowuż jakieś zawirowania, coś i tego. Ale później on nie miał o to pretensji. Nie miał pretensji.
Bardzo często to przyjeżdżał, co roku w maju jest organizowany taki wyścig na Smochowicach w Poznaniu. Marian Paździor organizuje, Zenon Czechowski był stałym gościem, zresztą co roku przyjeżdża do tej pory Ryszard Szukowski na ten wyścig i w takim wyścigu VIP-ów bierze udział i
ja widywali się.
Dwa lata temu, ale cały czas w kontakcie byli, dlatego że gdy Zenon Czechowski już chorował, półtora roku temu na tym wyścigu już nie było Zenona Czechowskiego, przyjechał Ryszard Szukowski, zerwał się na 2 godziny i pojechał Zenka Czechowskiego w domu odwiedzić, porozmawiać z nim chwilę i potem wrócił na Smowice, no bo już Zenek Czechowski nie mógł niestety...
Była zgrana paczka. Szurkowski, Szozda, Czechowski, Mytnik, Hanusik przedtem, ale było ich tak, że oni tak się trzymali razem.
17 listopada ubiegłego roku, czyli to już prawie rok temu, zmarł Zenon Czechowski, 2 dni przed swoimi 70 urodzinami. Ktoś próbuje się do nas dodzwonić. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Z tej strony Rafał Goryszewski.
Witamy.
Słuchaj, że tak powiem, witam serdecznie pana seniora Jacka i pana młodszego seniora, że tak powiem, Grzegorza.
Gdzie on jest młodzi, proszę pana. Dobrze, witam serdecznie.
Kłaniamy się, dobry wieczór.
No, witam ekipę, że tak powiem, z Łasarza, no panie Jacku. Pan z Łasarza się wywoził i pan Grzegorz też się tam wychował. To ja też powiem coś o klubie sportowym Energetyk, tak zwanej Arenie, że tak powiem, nie? Bo nie było. No powiem, że w piłce nożnej, no generalnie pierwszym kierownikiem sekcji Energetyka był Adam Gostyński. Już chyba też świętej pamięci.
O, jasne, jasne.
No, panie Jacku, panie Grzegorzu, i dalej mówię, też muszę powiedzieć, że wiele lat w tej sekcji piłki nożnej, oczywiście no, w juniorach, mój świętej pamięci tata Edmund też przepracował, także no, powiem szczerze, już mój świętej pamięci tata 3 lata już mija, jak zmarł, jak odszedł, że tak powiem, ale tam no, wielu ludzi Energetyka, także to i, także no...
Panie Rafale, mam wielki sentyment...
Arenie, ale jeszcze, że tak powiem, dalej no, pójdę, że tak powiem, bo tych wielu... Znaczy, powiem tak, że w przyszłym roku będzie 60-lecie Energetyka klubu sportowego, wiadomo, że już piłki nożnej nie ma,
tak.
Ale siatkarki teraz sobie dobrze
grają w pierwszej lidze. Tak.
I powiem szczerze, tak, i powiem panie Grzegorzu też, panie Jacku, powiem szczerze, że jeszcze z ludzi dawnej piłki, że tak powiem, Maciej Łopatka jest masażystą, fizjoterapeutą pierwszoligowego kolejarza, być może nie ekstraklasowego kolejarza, być może nie każdy wie, który jeszcze działa. I tam no jeszcze chyba, nie wiem, czy jeszcze kilku chłopaków, z tego co wiem, to Maciej Łopatka też wychowany w Energetyce.
Mam nie na falę, ale zdejmiemy.
Tak, i powiem jeszcze tak szczerze, że na koniec tej audycji no, powinniśmy wszystkim odmówić, że tak powiem, wieczny odpoczynek, radzim dać Pania światu i wiekuista, niech nam świeci.
Amen. I
pozdrawiam serdecznie, dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc. Ja mam wielki sentyment do łazarskiego Energetyka, dlatego że to był pierwszy obiekt piłkarski, jaki odwiedziłem.
Tak,
i to były pierwsze mecze. Zanim trafiłem na Bułgarską, zanim na Dolną Wildę gdzieś na Wartę trafiłem, no to jako szkrab tutaj po mszy o tak jest, bo tutaj w kościele świętej Anny kończyła się msza na godzinę 11 dla dzieci i my zamiast w dół do rynku łazarskiego, to skręcaliśmy w prawo do góry, szliśmy na arenę i tamten Energetyk te swoje mecze w niższych ligach rozgrywał na tej zabytkowej trybunie.
Ponieważ wspominamy umarłych i było o Energetyku, to ja wspomnę Andrzeja Bogdana Krasoniu. To byli koszykarze Energetyka, a przede wszystkim znakomici sędziowie. Teraz już nie chcę pomylić, jeden z nich był sędzią międzynarodowym, ale chyba Bogdan. Obydwaj nie żyją. Tacy, co koszykówkę mieli w jednym palcu po prostu. Grali w energetyku dla przyjemności. Trenował ich trener Górecki, też sędzia międzynarodowy i znakomici sędziowie, których też już nie ma między żywymi.
Tutaj energetykiem Poznań nawiązywaliśmy do piłki nożnej i też byli piłkarze Lecha, odeszli w tym roku. Chociażby Andrzej Grześkowiak.
Młody człowiek.
62 lata miał, zmarł 23 kwietnia tego roku.
On dwa się gole w Olimpii wychował.
Tak, 92 mecze, ale może nie jakaś gwiazda, ale na pewno piłkarz pierwszej jedenastki to w dobrych czasach, bo chociażby ma na koncie mecz z MSV Duisburg w 78 roku, czyli bardzo ważny historyczny mecz, bo to jest pierwszy mecz Lecha w europejskich pucharach w 78 roku i grał wtedy w drużynie kolejorza.
Lepiej wyniku nie wspominajmy.
2-5, no to przecież, dobrze, nie jest...
Ale Andrzej Grześkowiak był reprezentantem Polski juniorów i to był takim silnym reprezentantem Polski juniorów. Wychował się w Olimpii, poszedł do Lecha i kiedy w Lechu zabrakło dla niego miejsca,
wrócił do Olimpii.
Z powrotem do Olimpii.
Do 86 roku grał w Olimpii. W Lechu 92 mecze, dwa gole.
Tak.
Ciekawy ma czas gry w Lechu, bo to są lata 75-78 oraz 1979-82. I ta przerwa oczywiście na służbę wojskową. W jego przypadku Legia Warszawa, to świadczy o tym, że był piłkarzem wyższego sortu, mówiąc brzydko.
Jeżeli go wzięła Legia.
Bo wzięła go Legia Warszawa.
Tak jest,
czyli, czyli generalnie był piłkarzem mimo wszystko cenionym na krajowym rynku.
Na krajowym na pewno.
Na pewno, tak.
Na pewno.
A zmarł no, chyba trochę za wcześnie, w wieku 62 lat. Piłkarzem, który miał inną przerwę wojskową też, ale już właśnie nie w takim klubie, to pokazuje do jakich klubów trafiali niektórzy zawodnicy, bo nie był taką pierwszoplanową postacią, zresztą w nie najlepszych czasach może dla Lecha Poznań, był Włodzimierz Lisiecki.
A pamiętam Włodka bardzo dobrze.
Który zmarł 4 maja w wieku 79
byliśmy
lat.
Byliśmy znajomymi także tego, że on parę meczów w pierwszej lidze zagrał. Też mały.
7 meczów w Ekstraklasie bez gola.
Bez gola. Bez gola.
Ale właśnie a propos przerwy wojskowej. On grał w Lechu, pan Włodzimierz Lisiecki w latach 53-57 i 59-67, a ta przerwa dwuletnia była na Grunwald Poznań.
Tak jest. Grunwald był wtedy czołową drużyną w trzeciej lidze. To był trzeci poziom rozgrywek. Pierwsza, druga, trzecia. Wtedy było prosto. Można było policzyć. Wiadomo, że jak trzecia liga, to trzecia.
Tylko, że nie było jednej trzeciej ligi ogólnopolskiej, one już były regionalne.
Regionalne
tak, żeby...
I to była trzecia regionalna liga. I tam grało takich kilku lechitów. I między innymi Włodek Lisiecki grał na środku ataku i strzelał bramki dla tego Grunwaldu. Dużo tych bramek naszczelał. I tam grali sędziak, taki był też piłkarz i Sobkowiak, ale nie Władek Sobkowiak, ten reprezentant Polski. W każdym bądź razie Włodek Lisiecki trochę starszy od tego, od Andrzeja Grześkowiaka.
79 lat miał. A gdzie Grunwald rozgrywał swoje mecze?
Na arenie.
Czyli na boisku Energetyka?
Tak, wtedy na boisku Energetyka, później dopiero przeniósł się tam troszeczkę dalej na Towarową chyba. Wiesz, tam takie boisko było.
A tam Admira Teletra grała też.
O właśnie, tak.
Tam jest teraz kościół protestancki.
I jak wybudowano boisko, gdzie hokeiści grali, to tam też grał Grunwald.
Ale na Promienistej?
Ja pamiętam ten Grunwald z areny. I dla mnie to zawsze będzie boisko na arenie, bo nawet takie były ogłoszenia w gazecie. Mecz trzecioligowy, tam Grunwald, Poznań, boisko przy arenie. Albo arena, no tak pisano.
No miałem okazję właśnie za nieboszczki młodości oglądać mecze Energetyka Poznań, w moim przypadku na poznańskiej arenie, a później parę takich poznańskich mniejszych klubów, gdy jeszcze nadawało się do użytku to boisko, zanim oczywiście zostało w tajemniczych okolicznościach spalone, ta drewniana trybuna, tam przecież i kręgielnia się mieściła, Energetyka, zaplecze lekkoatletyczne, bo to też klub do teraz zresztą posiadający sekcję lekkoatletyczną, ale czy Poznaniak Poznań, Odlew Poznań też swoje mecze rozgrywały właśnie na boisku Energetyka.
Klub Odlew
Poznań. Odlew Poznań, to jeszcze 10 lat temu. A propos piłkarzy tych niższych lig, czy Włodzimierza Lisieckiego, który funkcjonował między tym pierwszym zespołem, a też rezerwami Lecha Poznań, czy z przerwą na Grunwald, to tu cię może trochę zaskoczę, ale chciałem wspomnieć twojego brata, mojego stryja Andrzeja Hałasika, który może gwiazdą piłki nożnej nie był, ale w rezerwach Lecha Poznań grał.
Stałe miejsce miał na stoperze.
Stałe miejsce. Pożegnaliśmy go w styczniu, na początku tego roku, czyli tak. Lada moment, to już będzie pierwsza rocznica śmierci. No dla mnie wujka Andrzeja, dla ciebie siebie brata. Ale dlaczego tak sobie przypomina mi się ta akurat ten piłkarski element, bo no, to był raczej jakiś epizod w jego życiu, bo przecież później praca zawodowa zupełnie z piłką jako kibic tylko miał do czynienia do końca. Ale pamiętam, jak kiedyś zdaje się, że brakowało piłkarzy na zgrupowaniu Lecha Poznań i zabrano go na zgrupowanie pierwszej drużyny i zdaje się, ktoś motocyklem przyjechał
Jasiu
po niego.
Jasiu Kaczmarek świętej pamięci przyjechał na Łazarz.
Na rynek łazarski, tak do domu.
Zabrał go i do Sierakowa jechali motocyklem.
Na zgrupowanie pierwszego zespołu.
Na zgrupowanie pierwszego zespołu, bo tam zabrakło, ktoś tam skręcił nogę, czy coś takiego było. Tak i ten, w juniorach, jak Andrzej grał w juniorach, to na stoperze grał z Olkiem Bilewiczem, później silnym obrońcą pierwszoligowego Lecha, prawda? Oni taką stałą parę stoperów w juniorach stanowili. Grał
Andrzej Mazurkiewicz?
Andrzej Mazurkiewicz, starszy od nich w drugiej drużynie, ale grał też Zbigniew Franiak z nimi.
O, trener późniejszy też Lecha,
późniejszy,
tak?
Trener Zbigniew Franiak, tak? Także troszeczkę się tam tych kolegów z pierwszego zespołu przewinęło w tym zespole, gdzie grał Andrzej.
Ale dla mnie zabawna to była historia, bo od czasu do czasu zdarza się, że trzeba w trybie pilnym kogoś dowieść do pierwszej drużyny, gdy brakuje. Odwołuje się oczywiście z treningu czy z meczu rezerw i tak do teraz. Czy Pawła Tomczyka, czy jakiegoś młodego zawodnika, jedzie się do Wronek, mówi, nie grasz dziś w rezerwach, chodź, bo jesteś potrzebny w pierwszej drużynie. Czy dokumenty się dowozi, na przykład Jana Bednarka, gdzieś tam paszport do Gliwic wieziono, bo jako młody chłopak musiał zadebiutować. A w tych których? W 50. latach, czy na przełomie lat 50. i 60. przyjechał kierownik drużyny, motocyklem zajechał na rynek Łazarski, wszedł na to pierwsze piętro i pani Hałasikowa, wołaj syna, bo tak, musi jechać na zgrupowanie
tak było.
Pierwszej drużyny. I co, i wziął co miał pod ręką i do tego Sierakowa motocyklem pojechali.
Tak, zabrał tepy, bo tepy miał, czyli buty piłkarskie miał w domu i pojechali do Sierakowa i tam grali mecz.
Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę. Godzina 23 się zbliża. Tak cieszymy się, że w takiej miarę radosnej atmosferze możemy te osoby wspominać, dlatego że każdy z tych sportowców dał nam coś wesołego, coś dobrego, coś, co sprawia radość, bo odbieranie sportu...
Znaliśmy ich osobiście, prawda? Rozmawialiśmy.
Niektórych lepiej, niektórych gorzej. Ja akurat nie znałem tych wszystkich osób osobiście.
No ja sobie bardzo cenię, prowadziłem kiedyś w radio taką audycję konkursową, gdzie sport gościł często na antenie i wspominałem Jerzego Młynarczyka i tu okazuje się, że po miesiącu dostaję kartkę z pozdrowieniami od Jerzego Młynarczyka. Co się okazało? Mieciu Fęglerski dał cyk Młynarczykowi, ty słuchaj, jeszcze ciebie pamiętają tutaj w Poznaniu, jest taki hałasik, mówił w radio.
Jeszcze ktoś zadzwonił, może ktoś chce jakieś nazwisko dołożyć do naszej listy. Dobry wieczór.
Mówi ktoś.
Dobry wieczór. Nie, ja bardzo wam dziękuję za piękną audycję.
A Michał Kaczmarek, witamy panie Michale.
No super.
A my dziękujemy, że nas słuchałeś.
No jak inaczej, no ja myślałem, że to będzie po świętach.
Ale my w poniedziałek się zawsze spotykamy
bardzo
w Sportowej Arenie.
Tak, wszystko wiemy. A propos hałasika, ja grałem w drugiej drużynie juniorów i z tej pierwszej się wybił Franiak i Bilewicz.
No widzisz? No.
Ja byłem kapitanem drugiej drużyny Anioła na Strenowo, ja tego nie zapomnę.
No widzisz, jakie masz wspomnienia.
To jest coś pięknego. Ja się nie wybiłem, nie?
To teraz będziesz na Junikowie, to zapal świeczkę na grobie Teodora Anioły.
Tak, tak. No. On nas pięknie prowadził. Nie czekaliśmy żadnego meczu na wiosnę.
Dziękujemy bardzo.
Mam kalendarzyk jest. No miłego wam życzę zdrowia.
Wszystkiego dobrego, panie
Wszystkiego
Michale. Pozdrawiamy,
dobrego.
Pozdrawiamy serdecznie. Jarosław Pachczyński program zrealizował, a w ostatnią niemal godzinę w studiu Radia Poznań spędzili z państwem
Jacek Hałasik
i Grzegorz Hałasik. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Make him understand.